Niezłe ziółko.
Dzisiaj w Niezłym Ziółku o bzie czarnym, a przypomnę, opowieść zaczerpnęłam z książki Simony Kossak o ziołach i zwierzętach, przygotowaną przez wydawnictwo Marginesy.
Bezczarny,
czyli aptekarski, bądź biały, psi, holunder, chyczka, bzina, bzowina, lubi towarzystwo człowieka, szczególnie zaś Słowian. I nawzajem nasi dziadowie chętnie widzieli go w pobliżu swoich domostw jako wierną roślinę użytkową i magiczną. Krzew bzu dzikiego sięga wysokości 8 metrów, z wiekiem szeroko się rozrasta, przybierając malownicze formy. Kwitnie w czerwcu i lipcu. Rokrocznie obficie owocuje. Twarde i łupliwe drewno starych bzów miało dawniej wysoką cenę u stolarzy i tokarzy, a na wsiach było podstawowym materiałem do wyrobu cepów. Miękki, niebywale lekki rdzeń wykorzystywano w zegarmistrzostwie i robiono tak zwane kulki do doświadczeń z elektrycznością, jak, nie podając szczegółów, informuje XIX-wieczny zielnik ekonomiczno-techniczny. W bezdennych szufladach krakowskich komód można znaleźć wiedeńskie cacko sprzed 100 lat. Okrągłe, srebrne pudełeczko nakryte cienką szybką. Na jego dnie leżą rozrzucone filigranowe figurki ludzi. Babcia pocierała szybkę flanelą i ludziki ożywały, wstawały i zaczynały tańczyć. To właśnie pewnego rodzaju doświadczenie z elektrycznością. Rzymianie czasów Pliniusza byli ludźmi poważnymi, nie pocierali pudełeczek, ale czarnym sokiem owoców bzu farbowali włosy, a kwiaty i liście dodawali do upiększających mieszanek. Płowowłosi Słowianie zapiekali kwiaty w cieście, co jest popularne do dzisiaj, a w czasie wielkich głodów wraz z innymi darami lasu jedli i bzowe owoce. Współczesne analizy chemiczne w bzie aptekarskim wykryły obecność olejku lotnego z terpenami, a także sole mineralne i bliżej nieokreśloną substancję, która faktycznie zwiększa wydzielanie potu. W dojrzałych owocach zgromadzone są witaminy A, C i B, pektyny oraz garbniki, cukry i barwniki antocyjanowe. Krzew zawiera też nieco dziegciu w beczce miodu, a jest to glikozyd cyjanowy, trująca sambunigryna i alkaloid sambucyna. One to sprawiają, że bezlekarski jest z lekka trujący. Objedzenie się jego owocami wywołuje u ludzi i zwierząt wymioty i biegunkę, a w przypadku kur może sprowadzić nawet śmierć. Szczególnie szkodzą, o czym nawet autorzy książek kucharskich nie piszą, nalewki i wina sporządzone z owoców czarnego bzu. Przypadki zatruć pokarmowych kładzie się wówczas na karb zakąski i nieumiarkowania w piciu, a tymczasem chodzi właśnie o te toksyczne składniki zawarte w owocach. Współczesna medycyna korzysta z usług dzikiego bzu. Potrafi on działać przeciwskurczowo, moczopędnie, przeczyszczająco, obniża gorączkę i zmniejsza bóle. Sprawdziła się też jedna ze starych recept. Należy dojrzałe jagody dokładnie rozgotować, przetrzeć przez sito, usuwając pestki i łupiny, a otrzymaną miazgę odparować, dodając pod koniec cukier. Takie powidła bzowe, zażywane 3 razy dziennie po łyżce stołowej, potrafią uleczyć nawet silnie owrzodzone kiszki. Warto też przypomnieć magiczne moce czarnego bzu, które słowiańszczyzna ceniła tak wysoko, jak Germanie podobne moce je miały. Również w ciężkiej chorobie, gdy leki już nie pomagały, pomagał bezdziki. Poskręcany od reumatyzmu, cierpiący na podagrę Słowianin, mieszkaniec lasu czeskiego, w ciągu 3 kolejnych wschodów słońca kuśtykał do krzewu, ujmował gałąź i grzecznie prosił: bzie, ja mam gościec, ty go nie masz, odbierz mi, żebym go nie miał. I przeżegnawszy się, odchodził. Jego krewniak, Słowianin mieszkający na Morawach, cierpiący na febrę, czyli zimnicę, owijał wokół szyi wiecheć słomy owsianej, biegł do bzu, potrząsał nim 3 razy i wykrzykiwał: bzie, zima na mnie leży, a niech ze mnie zlezie i na ciebie wlezie. A potem, skacząc na jednej nodze tyłem, wracał do domu. I zimnica złaziła. Czasem uciekano się też do przekupstwa. Pacjent kładł wtedy u stóp bzu ofiarę z chleba i soli, kłaniał się z uszanowaniem i przedkładał sprawę: przynoszę wam chleba i soli, przyjmijcie chorobę, ból i kłopot, nie chcę ich. Dziś Słowianin z nad Wisły też mógłby to i owo przekazać bzom, zakrzykując: nie chcę ich.